Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Warszawa w świątecznej aurze.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Główne uroczystości związane z stuleciem niepodległości już mamy za sobą. Choć odbywały się one w całym kraju, to główne obchody były w naszej stolicy. Dzisiejszą audycję poświęcimy dalszemu zwiedzaniu Warszawy. Ostatnią naszą wędrówkę zakończyliśmy w okolicach Barbakanu. Dziś dalej, ulicą Podwale, zmierzamy do innych ciekawych obiektów. Ulica prowadzi wzdłuż murów staromiejskich, od ulicy Nowomiejskiej do Placu Zamkowego. Biegnąca łukiem ulica Podwale powstała u stóp murów miejskich i fosy otaczającej Stare Miasto. Początkowo zwana była ulicą Zawalną. W miarę powiększania się miasta budowane tu były kamienice bogatszych mieszczan i arystokracji, stopniowo opuszczających panującą wewnątrz murów ciasnotę. W XVIII wieku przy Podwalu znajdowało się 5 pałaców, 11 kamienic, 19 domów mieszczan, 2 dworki, stajnie, jatki, szpital miejski oraz kilka kantorów bankierskich. W czasie Powstania Warszawskiego 13 sierpnia 1944 roku wieczorem u zbiegu ulic Podwala i Kilińskiego doszło do wybuchu niemieckiego pojazdu przeznaczonego do podkładania ładunków wybuchowych typu Bowgard, który powstańcy zdobyli podczas odpierania ataku Niemców na barykadę na Podwalu. W wybuchu zginęło około 300 osób, zarówno powstańców, jak i cywilów, a wiele odniosło rany. Kontuzjowany został m.in. generał Tadeusz Bur-Komorowski, który znajdował się w tym czasie w Pałacu Raczyńskich. Po 1945 roku nie odbudowano budynków po parzystej stronie ulicy, odsłaniając mury obronne. Mury obronne Warszawy to podwójny ciąg murów miejskich wokół Starej Warszawy, wzniesionych w XIII-XVI wieku. Odbudowanych w latach 1950-1963 i częściowo później. Najlepiej zachowane fragmenty biegną równolegle od ulicy Podwale do Zamku Królewskiego i Barbakanu i dalej do Skarpy Wiślanej. 22 lipca 2008 roku zakończył się oficjalnie remont murów miejskich, które oświetliło 300 reflektorów. Pracę ukończono tydzień po otwarciu wyremontowanego krakowskiego przedmieścia, a prowadziła je firma Restauro Storunia, znana m.in. z prac konserwatorskich na zamku w Malborku, ratuszu w Toruniu czy manufakturze w Łodzi. Oprócz stałego oświetlenia murów w kolorze żółtym i białym, na Międzymurzu zainstalowano 27 reflektorów rzucających snopy światła w kolorach zmieniających się co 15 sekund. To dopełniające oświetlenie zainstalowano przy najbardziej charakterystycznych fragmentach murów. Spacer wzdłuż murów jest ciekawy, a na murach kilka tablic pamiątkowych. My zmierzamy do pomnika Małego Powstańca. Pomnik został zaprojektowany przez Jerzego Jarnuszkiewicza w 1946 roku, gdy studiował rzeźbiarstwo na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracując jednocześnie jako wolontariusz przy odgruzowywaniu miasta. Sama rzeźba powstała w pracowni Biura Odbudowy Stolicy. Jarnuszkiewicz otrzymał za swoje dzieło, noszące wówczas tytuł Dziecko-bohater, wyróżnienie w zorganizowanym przez Polski Związek Artystów Plastyków w konkursie na rzeźbę upamiętniającą powstanie. Przez wiele lat Mały Powstaniec był znany głównie z licznych miniaturowych kopii przypominających wielu rodzinach o dniach powstańczej walki. Rozprowadzane były przez pracownię Władysława Miecznika jako dzieło Jana Małety. W 1979 roku warszawski sąd rozstrzygnął spór dotyczący autorstwa rzeźby, nazywanej niekiedy Antkiem Rozpylaczem, na korzyść Jerzego Jarnuszkiewicza. Odsłonięcie pomnika 1 października 1983 roku przybrało formę uroczystej zbiórki harcerskiej. odsłonięcia dokonał harcerz powstaniec warszawski Jerzy Świderski w obecności setek harcerzy z Warszawy i innych miast Polski, a także przedstawicieli władz oraz mieszkańców stolicy. Wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli rówieśnicy najmłodszych żołnierzy Powstania Warszawskiego. Na murze przy pomniku, dokładnie rok po jego odsłonięciu, umieszczono tablicę pamiątkową z czerwonego piaskowca z krzyżem harcerskim i fragmentem popularnej powstańczej piosenki Warszawskie Dzieci. Kopia pomnika znajduje się w sali Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętamy zapewne z poprzedniej audycji, kiedy mówiłem, że Jerzy Jarnuszkiewicz był kaliszaninem. Niedaleko pomnika jest głaz upamiętniający naszą wybitną kaliszankę Marię Konopnicką. Kamień pamiątkowy stoi w miejscu domu, w którym w latach 1877-1882 mieszkała Maria Konopnicka. Dom oczywiście już nie istnieje. Został zniszczony w czasie działań II wojny światowej. W pobliżu głazu jest pomnik Jana Kilińskiego. Pomnik powstał według projektu Stanisława Jackowskiego, a odlany został w 1935 roku w zakładzie braci Łopieńskich. Składał się z rzeźby wykonanej z brązu o wysokości 4 metrów oraz granitowego cokołu o wysokości 3 metrów. Artysta przedstawił Jana Kilińskiego ruszającego do szturmu w płaszczu z wysoko podniesioną szablą i pistoletem za pasem. Na cokole umieszczono napis – Janowi Kilińskiemu, wodzowi ludu stolicy roku 1794, rodacy w roku 1934. Monument odsłonięto na placu Krasińskich w 30. rocznicę powołania Warszawskiej Izby Rzemieślniczej 19 kwietnia 1936 roku w obecności Ignacego Mościckiego. Po zakończeniu uroczystości ulicami Warszawy przeszedł uroczysty pochód przedstawicieli wszystkich cechów warszawskich, z których każdy niósł symbol swego zawodu. W marcu 1942 roku monument został zdemontowany na polecenie Niemców w odwecie za zdjęcie przez Aleksego Dawidowskiego. W lutym 1942 roku niemieckojęzycznej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika. Pierwotnie pomnik miał zostać zniszczony, jednak dzięki staraniom Stanisława Lorenza udało się uzyskać u władz niemieckich zmianę tej decyzji. Posąg doczekał wyzwolenia Warszawy. Znaleziono go w styczniu w 1945 roku w piwnicach Muzeum Narodowego. Był jednym z nielicznych warszawskich pomników, które nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Konieczne było jednak dorobienie brakującej szabli oraz naprawienie mniejszych uszkodzeń. Pomnik przenoszono kilka razy. Ostatecznie 15 listopada 1959 roku po raz kolejny został przeniesiony w nowe miejsce przy ulicy Podwale w pobliżu wylotu ulicy Piekarskiej. Lokalizacja pomnika uzasadniona jest tym, że w jego pobliżu znajdowała się siedziba ambasadora rosyjskiego w czasie insurekcji kościuszkowskiej. A Jan Kiliński dowodził szturmem mieszkańców Starego Miasta na tą rezydencję w kwietniu 1794 roku. Ulicą Senatorską dojdziemy do gmachu Teatru Wielkiego, znajdującego się przy Placu Teatralnym 1 w Warszawie. Jest to siedziba Opery Narodowej, a także Polskiego Baletu Narodowego oraz dwóch z trzech scen Teatru Narodowego oraz Muzeum Teatralnego. Gmach został wzniesiony w latach 20. XIX wieku. Został zniszczony w latach 1939-1944, został odbudowany, przekształcony i powiększony w latach powojennych z zachowaniem oryginalnej fasady od strony Placu Teatralnego. Budynek był wzorowany na Teatrze Carlo Nicoliniego w Neapolu. Kamień węgielny położono w listopadzie 1825 roku w 150. rocznicę utworzenia Teatru Narodowego. W uroczystościach wzięli m.in. namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek i minister skarbu Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Budowa gmachu była finansowana ze środków miasta i rządu. Pierwsze przedstawienie w nowo otwartym teatrze odbyło się 24 lutego 1833 roku. Była to opera Cyrulik Sewilski Giacomo Rossiniego oraz balet Zabawa Kawalerska Karola Kurpińskiego. W 1862 roku przed Teatrem Wielkim Ludwik Jaroszyński dokonał zamachu na nowego namiestnika Królestwa Polskiego, wielkiego księcia Konstantego. Drugą wojnę światową przetrwała wschodnia część fasady i kolumnowa fasada frontowa. Po wyzwoleniu resztki gmachu zabezpieczono, a w latach 40. odbudowano pomieszczenia dla Teatru Narodowego wraz z salami redutowymi. Bez zmian pozostawiono fasady od strony Placu Teatralnego i Wierzbowej, natomiast całkowicie nowym projektem była elewacja od strony Placu Zwycięstwa, obecnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zespół architektów zaprojektował także od nowa wnętrze teatru. Widownia w kształcie podkowy powstała w miejscu, w którym wcześniej znajdowała się scena. Powstała jedna z największych scen operowych na świecie o całkowitej powierzchni 1150 m2 i wysokości 35 metrów. Teatr Wielki miał być jedną z najnowocześniejszych scen w Europie i do jego wyposażenia zaangażowano szereg firm zagranicznych. Zainstalowano m.in. scenę obrotową, 6 zapadni, 8 mostów świetlnych nad sceną, 3 systemy telewizji i posadzkę plastikową dla baletu. Powstało 27 pracowni i warsztatów oraz malarnia o wymiarach 26x26 metrów. Skoro gmach Teatru Wielkiego jest największym w Polsce, to przytoczę kilka danych. Powierzchnia teatru to ponad 2 hektary. Kubatura to około 500 tysięcy metrów sześciennych. Powierzchnia użytkowa to około 90 tysięcy metrów kwadratowych. Widownia największej sali teatru ma 1905 miejsc i nosi imię Stanisława Moniuszki. Wysokość wieży scenicznej 48 metrów, długość elewacji frontowej 169 metrów. Powierzchnia sceny głównej z proscenium 1150 m2. Prawda, że to imponujące rozmiary? Gmach robi imponujące wrażenie, o czym warto najlepiej się samemu przekonać. W styczniu 1965 roku przed gmachem ponownie odsłonięto pomnik Wojciecha Bogusławskiego, który był zniszczony przez Niemców w czasie działań II wojny światowej. Tego samego dnia przed lewym skrzydłem, symetrycznie do pomnika Bogusławskiego, odsłonięto pomnik Stanisława Moniuszki. A w czerwcu 1991 roku, w czasie swojej czwartej pielgrzymki do Polski, w gmachu Teatru Wielkiego z twórcami kultury spotkał się papież Jan Paweł II. Jesteśmy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. pierwotnie był to dziedziniec Placu Saskiego. W XVIII wieku został uregulowany i obudowany domami mieszkalnymi, a następnie monumentalnymi gmachami. Zabudowa zachodniej pierzei placu została zniszczona w czasie II wojny światowej. Do XVIII wieku w miejscu obecnego placu znajdowały się grunta Starostwa Warszawskiego, przecięte starym traknem biegnącym z północy na południe. Plac powstał jako dziedziniec Pałacu Saskiego, przebudowanego w latach 20. XVIII wieku przez Augusta II Mocnego z Pałacu Morsztynów. W latach 30. XVIII wieku został obudowany domami mieszkalnymi. Był on oddzielony od krakowskiego przedmieścia budynkami, w których mieściły się stajnie i wozownia. W połowie XVIII wieku Henryk Brühl przebudował sąsiadujący z Pałacem Saskim Pałac Opalińskich na nowy reprezentacyjny budynek w stylu późnego baroku, odtąd nazywany Pałacem Brühla. Podczas insurekcji warszawskiej w 1794 roku na placu doszło do walk z wojskami rosyjskimi, a w 1807 roku Napoleon Bonaparte przeprowadził tam przeglądy wojsk francuskich. Po wojnach napoleońskich, na rozkaz wielkiego księcia Konstantego, plac został wybrukowany w celu umożliwienia urządzania tam ćwiczeń musztry i defilad wojskowych. W połowie XIX wieku Pałac Saski został przebudowany. Jego środkowy korpus został zastąpiony klasycystyczną kolumnadą, przez którą Plac Saski uzyskał połączenie z Ogrodem Saskim. W 1923 roku przed Pałacem Saskim ustawiono pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Wycofujący się z Warszawy Niemcy wysadzili pałace Saski i Brühla oraz zniszczyli pomnik Poniatowskiego. W 1925 roku w trzech środkowych arkadach Pałacu Saskiego wzniesiono grób nieznanego żołnierza, upamiętniający bohaterów poległych o wolność Polski. Grób nieznanego żołnierza to symboliczny grób upamiętniający bezimiennych żołnierzy poległych w czasie wojny. Początki grobów nieznanego żołnierza mają swoje korzenie w czasie I wojny światowej, w której zginęły miliony żołnierzy, a z których wielu nie zostało nigdy zidentyfikowanych. Kraje, które poniosły największe straty, zaczęły upamiętniać nieznanych poległych symbolicznymi grobami nieznanego żołnierza. Groby te zawierają zwykle szczątki nieznanych z imienia i nazwiska żołnierzy, których prawdopodobnie nigdy nie uda się zidentyfikować. Pierwszy na świecie grób nieznanego żołnierza powstał w 1920 roku w Paryżu. Upamiętnia on 1,5 miliona żołnierzy poległych w latach 1914-1918. Równolegle z Francją utworzono miejsca hołdu bezimiennych żołnierzy Wielkiej Brytanii. W Polsce pierwsze inicjatywy stworzenia miejsca upamiętniających nieznanych żołnierzy pojawiły się już w 1921 roku. Jako pierwszy powstał pomnik Płyta Nieznanego Żołnierza w Łodzi, odsłonięta w marcu 1925 roku. Warszawski grób nieznanego żołnierza został odsłonięty 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą Pałacu Saskiego. W tym dniu złożono do niego szczątki bezimiennego żołnierza sprowadzone podczas specjalnej ceremonii cmentarza obrońców Lwowa. Na lwowskim cmentarzu jest upamiętniona mogiła, z której przeniesiono szczątki bezimiennego żołnierza. Twórcą grobu był artysta-rzeźbiarz Stanisław Ostrowski. Pod koniec II wojny światowej grób uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku wysadzenia w powietrze pobliskiego pałacu. Już w 1946 roku został odbudowany i ponownie odsłonięty. Obecnie stanowi trójarkatowy fragment ocalałej kolumnady Pałacu Saskiego. Na początku lat 90. wystrój grobu częściowo zmieniono. Przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a w święta państwowe odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa. Wycofujący się z Warszawy Niemcy wysadzili pałace Saski i Brühla oraz zniszczyli pomnik Poniatowskiego. W 1965 roku zakończyła się rozbudowa i odbudowa gmachu Teatru Wielkiego, który zmienił kształt placu. Został on wydłużony w kierunku ulicy Trębackiej, a w latach 1974-76 w miejscu rozebranego Pałacu Kronenberga wzniesiono hotel Victoria, obecnie noszący nazwę Sofitel. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski 2 czerwca 1979 roku na placu papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą. Wzięło w niej udział około 500 000 osób. Dla upamiętnienia tego wydarzenia podczas stanu wojennego układano tam krzyż z kwiatów, wokół którego gromadzili się ludzie. Był to również symbol oporu przeciwko władzom i poparcia dla Solidarności. Krzyż był stale likwidowany przez władze. W 1981 roku na placu odbyły się uroczystości pogrzebowe prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w 1999 roku w nawierzchnię placu wmurowano płytę upamiętniającą mszę Jana Pawła II z 1979 roku oraz płytę upamiętniającą uroczystości pogrzebowe Stefana Wyszyńskiego. 13 czerwca 1999 roku podczas swojej 7. pielgrzymki do Polski Jan Paweł II beatyfikował na placu 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej. W połowie lat 90. we wschodniej części placu odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego, zaprojektowany przez Tadeusza Łodziana. A 26 maja 2006 roku mszę na placu Piłsudskiego odprawił odbywający pielgrzymkę do Polski papież Benedykt XVI. 6 czerwca 2009 roku w 30. rocznicę mszy Jana Pawła II z 1979 roku na placu odsłonięto krzyż zaprojektowany przez Marka Kucińskiego i Jerzego Mierzwiaka, a w latach 2006-2008 na placu, na terenie którego znajdował się Pałac Saski, przeprowadzono badania archeologiczne związane z planami odbudowy gmachu. W trakcie prac zinwentaryzowano około 45 tysięcy obiektów ruchomych, głównie z XVIII wieku. Od wielu lat toczy się dyskusja nad odbudową pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Ostatnio prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że doprowadzi do odbudowania Pałacu Saskiego. Plac jest własnością Skarbu Państwa. Jednak do 2017 roku był administrowany przez Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. W listopadzie 2017 roku minister infrastruktury i budownictwa, pomimo negatywnej opinii Urzędu Miasta Warszawy, na wniosek wojewody Mazowieckiego przekazał mu plac w trwały zarząd. Decyzja została uzasadniona tym, że plac jako miejsce służące przede wszystkim organizacji uroczystości państwowych powinien znajdować się pod nadzorem administracji rządowej. W tym samym miesiącu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało decyzję w sprawie ustalenia placu tzw. terenem zamkniętym, w wyniku czego miasto straciło plac na rzecz wojewody. 10 kwietnia tego roku na placu odsłonięto pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, a 10 listopada pomnik Lecha Kaczyńskiego. Z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicą Ossolińskich, obok Hotelu Europejskiego, dochodzimy do krakowskiego przedmieścia. Skręcamy lekko w lewo i jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, gdzie ma siedzibę prezydent Rzeczypospolitej. Prezydent z rodziną mieszka w Belwederze, przy Parku Łazienkowskim w innej części Warszawy. Obecnie siedziba prezydenta to zabytkowy pałac w śródmieściu Warszawy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 46-48. Pałac Prezydencki jest największym pałacem w Warszawie. Monumentalny gmach znajdujący się pomiędzy kościołem pokarmelickim a hotelem Bristol, składa się z czterokondygnacyjnego korpusu głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Był wielokrotnie przebudowywany. Swój obecny wygląd zewnętrzny zyskał na początku XIX wieku. Pierwotnie był to barokowy pałac w stylu rezydencji genueńskich z pierwszym w Warszawie ogrodem typu włoskiego schodzącym aż do Wisły. Po śmierci Aleksandra Koniec Polskiego, jego syn Stanisław w 1659 roku sprzedał pałac hetmanowi polnemu i marszałkowi wielkiemu koronnemu Jerzemu Lubomirskiemu, a ten kilka lat później sprzedał go w ręce Radziwiłłów z linii Nieświeckiej, którzy ostatecznie odkupili go w 1685 roku. Pałac pozostawał własnością Radziwiłłów do wiosny 1818 roku, kiedy to został odkupiony przez rząd Królestwa Polskiego z przeznaczeniem na siedzibę namiestnika Królestwa Polskiego, a także na biura i mieszkania niektórych urzędników. W latach 1918-1939 była to oficjalna siedziba Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Od 1994 roku oficjalna siedziba prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu remontu w 1994 roku pałac stał się oficjalną siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej i otrzymał nową oficjalną nazwę Pałac Prezydencki. Pałac jest udostępniony do zwiedzania, oczywiście z przewodnikiem. W 1965 roku przed pałacem ustawiono pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, kopię monumentu Bertela Towerslanda z 1832 roku. Pomnik zniszczony w grudniu 1944 roku przez Niemców. Kopia pomnika została ufundowana i wykonana przez Duńczyków na podstawie modelu oryginału, który zachował się w Muzeum Torvaldsena w Kopenhadze. W grudniu Warszawa, a zwłaszcza jej reprezentacyjna ulica, krakowskie przedmieście, jest bogato iluminowana świąteczną dekoracją. Wygląda pięknie i odświętnie. Bogata szata iluminacji zachęca do spaceru i podziwiania pięknie przystrojonej świątecznie stolicy, do czego Państwa serdecznie zachęcam i zapraszam. Tym niemal świątecznym nastrojem dziś będę żegnał się z Państwem, życząc zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych łaski i spokoju, radości i świątecznej atmosfery w rodzinnym gronie i do spotkania w nowym roku 2019.